Ukłony pod adresem najwierniejszych słuchaczy. Cieszę się, że jesteście. I przypomnę, o czym mówiliśmy wczoraj, bo dzisiaj będę kontynuował wczorajszy temat. Powiedzieliśmy sobie wczoraj, iż Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach powołania. Powiedzieliśmy, że Pismo Święte mówi o powołaniu do służby, inaczej mówiąc o powołaniu kapłańskim, i daliśmy wczoraj tego przykłady, że ogół ludu Bożego, a więc ci wszyscy, którzy zostali oczyszczeni krwią Pana Jezusa Chrystusa, są zarazem kapłaństwem Boga i Ojca. I jako kapłaństwo zobowiązani jesteśmy do wypełniania pewnych powinności, o których Pismo Święte tak bardzo wyraźnie mówi. Wszystkie te powinności rozpoczynają się od punktu pierwszego, punktu numer jeden, od priorytetu, jakim jest świętość życia, co zostało przedstawione w symbolice białych szat. Potem modlitwa wstawiennicza, i tą modlitwą modlili się wielcy kapłani Boga, jak Abraham, jak Mojżesz, jak potem Daniel, jak Nehemiasz, a także na arcykapłanie, skończywszy na Panu Jezusie. Potem powiedzieliśmy sobie, że także naszą powinnością jako kapłanów Boga jest oddawać Bogu chwałę. I wreszcie po czwarte powiedzieliśmy sobie, że naszą powinnością jako kapłanów Boga jest świadczyć o cnotach tego, który nas powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Oczywiście ze względu na czas nie wszystkie omówiliśmy powinności, ale te najważniejsze starałem się przedstawić. Dzisiaj będziemy mówić o drugim rodzaju powołania. Tym drugim rodzajem powołania jest powołanie do służby kierowania. Jest powołanie do służby kierowania, albo inaczej mówiąc, powołanie do służby liderowania. To jest inny rodzaj służby. Chciałbym jednak zauważyć, byście tak tego nie postrzegali, że któraś z tych służb jest ważniejsza. Żeby czasem ktoś nie pomyślał, że służba kierowania jest służbą ważniejszą od służby usługiwania. Nie. Różnica nie polega w ważności. Różnica polega w różnorodności. Inny jest to rodzaj powołania, ale jeśli chodzi o ważność, obie one są ważne. Nie może ciało Jezusa Chrystusa, Kościół Boży, funkcjonować ani bez tego pierwszego powołania, więc bez powołania do służby posługiwania, a więc bez powołania do służby kapłańskiej, ani też nie może Kościół funkcjonować bez tej drugiej służby, bez służby kierowania. A więc wszystkie te służby, obie te służby są ważne. Ale przecież to jest zrozumiałe, że ktoś musi być tym, kto kieruje. Wyobraźmy sobie autobus wiozący 40 pasażerów, i każdy z nich ma prawo jazdy. I każdy z nich ma licens do prowadzenia autobusu. Ale czy to jest do wyobrażenia w małżeństwie? No, wybaczcie, siostry, ale mężczyznę Bóg ustanowił głową rodziny. I tam, gdzie ta zasada jest przestrzegana, tam jest porządek. Gdzie jest ta zasada pomijana, tam jest chaos. I jeśli się nie obrazicie, drogie siostry, to powiem, że u proroka Izajasza Bóg powiedział, że pokaże naród izraelski tym mianowicie, że ustanowi nad nich kobiety jako zarządców. A więc Bóg wyraźnie powiedział, że w małżeństwie ma panować pewien porządek. I popatrzcie, w świat przyrody, w mrowisku jest ktoś, kto całym mrowiskiem zarządza. Popatrzcie, do ula jest ktoś, kto całym ulem zarządza. Popatrzcie na stado żurawi, lecące przez przestrzeń powietrzną. Zarządza jeden, który prowadzi. Popatrzcie na stada zwierząt. Zawsze jest ktoś, kto kieruje tym stadem. A więc Bóg w swej mądrości, w swej natury ustanowił porządek, ustanowił władzę, ustanowił liderów. Gdy popatrzymy do nieba, to tam także nie ma chaosu. To tam także nie ma pospolitego ruszenia, bezwołowia. Tam także jest porządek. Czytamy o aniołach, czytamy o serafach i czytamy o cherubach, które zajmują najwyższe miejsce. I wreszcie, gdy popatrzymy na zorganizowanie w narodzie Bożym, to także zauważamy pewien porządek, który Bóg odcisnął na tym narodzie. Przecież każde plemię miało swojego lidera. Przecież ci liderzy stanowili starszyznę Izraela, a na czele stał Mojżesz. A więc jest jakieś uporządkowanie. To tylko my myślimy, że w zborach może panować demokracja, że pastor musi się pytać, jaki numer butów sobie kupić albo jaki kolor garnituru sobie kupić, bo demokracja. Nie, to jest chaos, to nie jest demokracja, to jest pospolite ruszenie, to nie jest porządek. Bo, drodzy bracia i siostry, Biblia wyraźnie powiada, że Bóg oprócz tego, że nas wszystkich powołał do służby, do usługi, do służby, do służenia, powołuje zarazem liderów do prowadzenia nas. Powołuje władzę do kierowania nami. Taki jest Boży porządek. I jeśli się chcecie przekonać, to powiem wam więcej, że istnienie władzy, istnienie liderów w zborach jest dowodem Bożego błogosławieństwa. Brak liderów jest dowodem odjęcia łaski Boga od narodu. Dam przykłady z Bożego Słowa. Popatrzcie najpierw, że błogosławieństwem jest władza. Otwórzmy najpierw Księgę Sędziów. Otwórzmy najpierw Księgę Sędziów. Sędziów, rozdział trzeci. I w rozdziale trzecim przeczytajmy, przepraszam, rozdział drugi. I w rozdziale drugim przeczytajmy wiersz 15 i wiersz 16, a także rozdział trzeci, wiersz 9. Księga Sędziów, rozdział drugi, wiersz 15 i 16. Czytamy tu tak, o Izraelitach. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pańska przeciwko nim na ich nieszczęście. Jak zapowiedział Pan i jak im Pan poprzysiągł i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudzał sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. A więc wtedy, gdy naród izraelski znajdował się w trudnych okolicznościach i gdy wołali do Pana, co Pan czynił w pierwszej kolejności? W pierwszej kolejności Pan wzbudzał wśród nich liderów, sędziów, pod kierownictwem których uzyskiwali wolność. I zauważcie, ta sama myśl jest powtórzona w trzecim rozdziale, w dziewiątym wierszu. Lecz synowie izraelscy wołali do Pana. Wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, sędziego, Otniela i tak dalej. A więc znowu, gdy Izrael znalazł się w trudnej sytuacji, znowu wołał do Boga i Bóg wcale nie posłał anioła, aby im pomógł, ale Bóg wzbudził wśród nich lidera, przywódcę, władzę, która poprzez swoje działanie doprowadziła do wyzwolenia Izraela. Popatrzcie jeszcze do księgi proroka Izajasza, rozdział trzeci. Księga proroka Izajasza, rozdział trzeci. I zwróćcie uwagę na wiersze od pierwszego do czwartego. Bo oto Pan
Pan zastępów zabierze Jeruzalemowi i Judzie podporę i łaskę, wszelką pomoc w chlebie i wszelką pomoc w wodzie. I dalej czytamy, zabierze Pan bohatera i wojownika, sędziego i proroka, a potem zabierze dowódcę pięćdziesiątki, męża poważnego i radcę. A w wierszu czwartym czytamy, a da im chłopców na zwierzchników. W czym się miał przejawiać gniew Boży nad Izraelem? W czym? W tym, że zabierze im Pan liderów, przywódców, że zabierze im Pan władzę, a da im dzieci, chłopców, którzy nimi będą kierować, a więc nieodpowiedzialnych ludzi. A więc zauważcie, że władza, że kierownictwo, mądre kierownictwo, mądrzy liderzy są darem Bożym. Amen. Są darami Bożymi dla narodów, są darami Bożymi także i dla Kościoła. Proszę, otwórzmy sobie może list apostoła Pawła do Efezjan, to znane miejsce z 4 rozdziału do Efezjan, 11 wiersz, gdzie apostoł Paweł, mówiąc o Kościele, powiada tak w 4 rozdziale, w 11 wierszu. I On, to znaczy Pan, ustanowił, albo jak mówi inne tłumaczenie, dał jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pastorami i nauczycielami. Kto ustanowił władzę? Kto dał władzę? Kto dał zwierzchnictwo? Kto dał liderów? Kto dał? Pan dał. On dał. A zatem jeśli w zborze jest pastor, to kto to jest? Kto to jest, skoro Pan go dał? Zło konieczne? Kto to jest? Pastor jest to dar Boży. Ktoś, kogo Pan dał, aby ubłogosławić zbór. Jeśli jest ewangelista, to kto to jest? Ktoś, na kogo mamy wydawać pieniądze i marudzimy przy tym? Nie, to jest dar Boży, który Pan dał z łaski swojej Kościołowi. I ta sama myśl jest zawarta w pierwszym liście apostoła Pawła do Koryntian w rozdziale 12, wierszu 28. A więc pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 28. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 12, wiersz 28. Oto co jest tutaj napisane. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę, proroków, po trzecie nauczycieli i tak dalej, i tak dalej. A więc kto ustanowił władzę, zwierzchnictwo? Kto ustanowił liderów w zborze? Pan ustanowił, Bóg ustanowił. Bóg ustanowił liderów w zborze. A więc, drodzy bracia i siostry, prawdą jest, jeszcze raz to powtarzam, że jeśli Pan chce jakiś naród ukarać, albo na jakiś zbór jest zagniewany, to wiecie, od czego Pan zaczyna? Powiedzcie sobie sami. Od niedawania daru temu narodowi. Jeśli Pan chce jakiś naród ukarać, to odbiera mu, albo nie daje mu mądrych przywódców, mądrych liderów. Bo zauważcie, że od liderów zależne jest to, jak się danemu krajowi będzie powodzić. Jeśli Izraelem rządzili mądrzy liderzy, to Izrael doznawał pokoju, to granice jego były bezpieczne, jak choćby za króla Dawida. Jeśli naród źle czynił, Pan odbierał dobrych liderów, albo gdy się pojawiali źli liderzy, jak choćby Achab, całe Królestwo Izraela cierpiało. Więc od lidera tak bardzo wiele zależy. I Pan, chcąc ubłogosławić, naród daje mu mądrych liderów. I podobnie, chcąc ubłogosławić zbór, daje mu liderów. Od liderów tak wiele zależy. Zbór nie zajdzie dalej, niż dochodzą liderzy. Pasterz dochodzi tam, a owce dochodzą do niego. Źle się dzieje w zborze, jeśli owce idą dalej niż pasterz. Owce dochodzą dotąd, dokąd dochodzi pastor. Od poziomu duchowego pastora zależny jest poziom duchowy zboru. Nigdy zbór się nie podniesie duchowo wyżej niż sięga wyżej, niż sięga wysoko poziom duchowy pastora. Można zaryzykować twierdzenie, taki jaki jest pastor, taki jest zbór. Nie dojdzie zbór wyżej, dalej niż doszedł pastor. Od pastora zależne jest w dużej mierze, nie chcę powiedzieć, że w całej mierze, ale w dużej mierze zależne jest to, jaki jest zbór. Więc raz jeszcze stwierdzam, że błogosławieństwem jest to, jeśli w zborze są liderzy. I gdy diabeł rozpoczyna swoją walkę ze zborem, to pewnie wiecie, od kogo zaczyna. To pewnie wiecie, że uderza w pasterza, w lidera, a owce same się rozpraszają. I jeszcze raz powtarzam, że jest to wyrazem Bożego zagniewania, jeśli w kraju krajem rządzą nierozumni, nierozsądni liderzy. Jeśli krajem rządzą nierozsądni liderzy. Gdy, drodzy bracia i siostry, czytamy Boże Słowo, to zauważamy bardzo wyraźnie, że ludzie zajmowali i zajmują dwojaki co najmniej stosunek do liderów. A więc do tych, których Pan powołał, by liderowali, by prowadzili. I powiedziałbym tak oto, że w zależności od naszego stosunku do liderów, których Pan ustanowił w naszych zborach, w zależności od tego nam się albo dobrze duchowo, albo źle duchowo powodzi. Bo nasze osobiste błogosławieństwo zależne jest od naszego, między innymi, stosunku do ustanowionych przez Boga liderów. Jeśli chcecie, to pozwolę sobie przekazać wam może 2 albo 3 przykłady. Pamiętacie, jak nastąpiło powołanie Abrahama? 12 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej powiada, że gdy Bóg powoływał Abrahama, to Bóg mu powiedział, że będzie go błogosławił, a że przez niego jednocześnie będzie błogosławił otaczające go narody. A więc Bóg, powołując Abrahama, przede wszystkim zamierzał jego błogosławić, ale także uczynić go naczyniem, przez które przelewać się będzie Boże błogosławieństwo. I pamiętacie, że wraz z Abrahamem w podróż tę wyruszył jego bratanek Lot. I szli razem. I tak długo, jak Lot towarzyszył Abrahamowi, tak długo błogosławieństwo Boże, które spływało na Abrahama, spływało i na Lota. Lot korzystał z tego błogosławieństwa. Abraham był bogaty w stada owiec i kóz i również Lot był bogaty w stada owiec i kóz. Bóg błogosławił Abrahama, gdy mu dawał pomocników, niewolników, również Lot ich miał. Tak długo, jak długo Lot był lojalny, Jak długo Lot był obok Abrahama, tak długo towarzyszyło mu błogosławieństwo Boże. Ale pamiętacie, pewnego razu pokłócili się pasterze Lota z pasterzami Abrahama. I wtedy Abraham stanął przed Lotem i powiedział: bratanku, nie możemy żyć w swarach, nie możemy żyć w kłótni, nie możemy żyć w niezgodzie. A więc jeśli ty pójdziesz na prawo, ja pójdę na lewo, jeśli ty pójdziesz na lewo, ja pójdę na prawo. Obierz sobie drogę, po której chcesz iść. I nierozsądek Lota w tym momencie sprowadzał się do tego, że nie uczynił tego, co uczynić powinien był. A powinien był uczynić tak: oto, wuju Abrahamie, przepraszam cię, to kim ja jestem, zawdzięczam tobie. To ciebie Bóg wybrał, by być liderem. To ciebie Bóg wybrał, by byś był kanałem Bożego błogosławieństwa. To ciebie Bóg wybrał, abym ja przy okazji z tego błogosławieństwa korzystał. I w związku z tym pozwól mi być z tobą, a ja uspokoję moich pasterzy. Tymczasem Lot poczuł się tak ważny, tymczasem Lot poczuł się tak zadufany, że postanowił pójść swoją drogę. I teraz, gdy czytacie o tym, co się wydarzyło w życiu Lota, to zauważycie, że każdy jego krok to jedna wielka porażka. Poszedł do Sodomy i Gomory, potem czytamy, że został uprowadzony do niewoli, potem czytamy, że znalazł się w Sodomie i Gomorze, stracił tam swój dobytek, żona jego zamieniła się w słup soli, a on wreszcie znalazł się wraz z dwoma córkami w pieczarze. I pamiętacie, do czego tam doszło, do jakiej tragedii, jakiego nieszczęścia, gdy obcowały jego córki z nim. I pamiętacie, że potem ten człowiek zdziwaczał do końca. Mieszkał w pieczarze jak samotnik, jak na bezludnej wyspie. Wszystko stracił. Dlaczego stracił? O, wierzę w to, że stracił, dlatego że się odłączył od lidera, którego Bóg ustanowił, by był kanałem, przez który to kanał Bóg przekazywał swoje błogosławieństwo. Odłączywszy się, stracił błogosławieństwo. Straciwszy kontakt z Abrahamem, stracił błogosławieństwo. I również w Nowym Testamencie spotykamy tego rodzaju przypadki. Choćby wspomnę jeden z nich. Pamiętacie, w jaki sposób Bóg powołał Pawła do służby? O, Bóg go powołał w sposób taki ewidentny, w sposób wyraźny. Bóg mu powiedział, że to on zaniesie Ewangelię przed królów, przed cesarzy i tak dalej. Że jest on naczyniem wybranym. I oto w tę podróż wraz z Pawłem wybrał się Barnaba. Ale Barnaba nie był tym liderem, nie był tym pierwszym. On był tym drugim, który miał pomagać Pawłowi, ale nie pierwszym, bo Bóg nigdy nie ustanawia dwóch głów, bo to już byłoby nienaturalne, to byłoby coś nienaturalne. Naturalne było, że Paweł był liderem, a Barnaba był jego pomocnikiem. Ale w pewnym momencie doszło, jak czytamy w Dziejach Apostolskich, do nieporozumienia między Barnabą i Pawłem. Chodziło o Jana Marka. Paweł nie chciał w następną podróż brać Jana Marka, natomiast Barnaba się przy tym opierał. A skoro Barnaba nie ustąpił, musieli się rozejść. A gdy się rozeszli, czytamy, że Biblia, Pismo Święte idzie za Pawłem, a opuszcza Barnabę. Już nigdy więcej ani słowa nie czytamy o Barnabie. Barnaba znika. Znika dlatego, że nie uznał autorytetu, jakim był Paweł. A więc jak gdyby odszedł od autorytetu, odszedł od kanału, przez który Bóg przekazywał swoje błogosławieństwo. Gdyby Barnaba pozostał, to prawdopodobnie Biblia opisywałaby dalej i dalej i dalej jego służbę. A tymczasem Biblia urywa służbę Barnaby. Drodzy bracia i siostry, tak to jest, że my wszyscy jesteśmy powołani do służby, do służenia, ale nie wszyscy jesteśmy powołani do kierowania. Bóg powołuje tych, którzy mają nas prowadzić, tych, którzy mają nami kierować, tych, którzy mają iść na czele. I w zależności od tego, czy my się im podporządkujemy, czy nie, będziemy błogosławieni albo będziemy pozbawieni tego błogosławieństwa. Już mówiłem w którymś tutaj wystąpieniu swoim, że dane mi było być przez 10 dni w największym zborze świata w Korei. I przypatrywałem się tam istniejącej sytuacji. I to, co spotkałem w Korei, to mnie zdumiało. A to, co mnie najbardziej z wszystkiego zdumiało, bo to było coś zupełnie nowego niż my mamy w Polsce, to kompletne podporządkowanie się pastorowi. To absolutne podporządkowanie się pastorowi. Wyobraźcie sobie taką oto scenę. 25 tysięcy ludzi siedzi na nabożeństwie. Z lewej strony siedzi na fotelu pastor zboru dr Yonggi Cho. Obok niego siedzi starszy, który ma prowadzić to nabożeństwo. A potem tam jest zespół, a potem tam jest chór, a potem tam są różne grupy. I starszy zboru, który rozpoczyna nabożeństwo, staje i mówi: rozpoczynamy nabożeństwo w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i z upoważnienia pastora zboru. Myślę, po co? Po co taka formalność? Ale potem się zamyśliłem. To jest dobre, bo on w ten sposób podkreśla, że on się nie wdarł sam za kazalnicę. Zespoły, które występowały, mówiły: z upoważnienia pastora zboru śpiewamy na chwałę Jezusa Chrystusa. Ja myślę, że w ten sposób wyrabiali właściwy stosunek do pastora. I myślę, że między innymi dzięki temu, że taki jest tam stosunek do pastora, do człowieka, którego Bóg ustanowił, postawił, zbór ten się rozwija dynamicznie, nie ma tam podziałów, nie ma tam rozdziałów, nie ma tam grup i grupeczek, jak mówił przed południem brat Mirosław, że nie ma tam apolosowych, nie ma tam kefasowych. O, my jesteśmy najlepsi, bo my Chrystusowi, a wy wszyscy, ponieważ jesteście tylko Pawłowi, kefasowi, to jesteście mniej duchowi. Nie ma tam czegoś takiego. Tam wszystko jest podporządkowane temu autorytetowi, którym jest pastor zboru. Którym jest pastor zboru. A więc, drodzy bracia i siostry, w moim przekonaniu to jest niezmiernie ważne. To jest niezmiernie ważne. I widzicie, myśmy w Polsce w pewnym momencie także tę prawdę odkryli. Tę prawdę w pewnym momencie zrozumieliśmy. Bo wielu z was, może niewielu z was, może tylko niektórzy, pamiętacie czasy, kiedy w Polsce wybierało się pastora jak sołtysa gdzieś na zapadłej wsi. Wybierało się pastora jak sołtysa, potem się go wybrało i potem się go młóciło. Albo robiło się z niego wycieraczkę. Wszystko można było na niego powiesić. Wszystko można było na niego złożyć. Cokolwiek się chciało, to się na niego mówiło. Kiedykolwiek się chciało, to się mu dokuczało. I ci biedni ludzie umierali przedwcześnie na serce. Ciągle jeszcze umierają. Ale wtedy zdecydowanie chyba częściej umierali.
Ale w pewnym momencie myśmy oprzytomnieli, myśmy zrozumieli, że przecież to nie droga Boża, że przecież tak nie może być. Jak można w ten sposób odnosić się do darów Bożych? Bo skoro pastora dał Pan, skoro apostoła dał Pan, skoro ewangelistę dał Pan, to jest on niczym innym jak darem Bożym. A skoro jest darem Bożym, wara temu, kto by chciał tym darem Bożym pomiatać. To nie można. Przecież to musielibyśmy się okazać małostkowością. To musielibyśmy nie mieć bojaźni Bożej. Ja wierzę, że wielu ludzi przegrzeszyło się tym, że występowało przeciwko darom Bożym. Jestem co do tego przekonany. Na koniec powiem Wam przykład z mojego życia. Ale myśmy to zrozumieli. I w pewnym momencie powiedzieliśmy, nie, pastor zboru ma cieszyć się szacunkiem i będziemy bronić pastora jako jego władzę zwierzchnię tak długo, jak długo to będzie możliwe, jak długo nie da on powodów, żeby go przestać bronić. I skończyliśmy z wyborami sołtysów, ustanowieni pastorzy, mają poczucie bezpieczeństwa, że nie będą ciągle i ciągle musieli stawać i poddawać się wyborowi i dlatego mogą jedną owcę popędzić, drugą zatrzymać. Działają bezpiecznie. Co zauważyliśmy? Że tam w tych zborach, w których jest właściwy stosunek do pastorów, zbory zaczynają się rozwijać. Zbory rosną. Zbory rosną. Tam, gdzie pastor może wprowadzać pewien porządek, realizować swoją wizję, tam zbory rosną. Tam, gdzie wszyscy rządzą, to tam niestety nie ma porządku i zbory nie rosną. Może, żeby ten temat już wreszcie zamknąć, a przejść do innego tematu, podtematu, to chciałbym opowiedzieć Wam o pewnym zdarzeniu, jakie miało miejsce w moim życiu lat temu około 12. Otóż około 12 lat temu zaproponowano mi tam na Śląsku Cieszyńskim, a więc tam w tym miejscu, gdzie najwcześniej w Polsce powstały zbory zielonoświątkowe, pentekostalne, bo jak wiecie, już w latach 20. tam zbory istniały, gdy na Wołyniu dopiero wieść zielonoświątkowa się rodziła, docierała, tam już istniały zbory. I oto tam, gdzieś około 12 lat temu, zaproponowano mi, abym podjął się roli prezbitera okręgowego. I poprosiłem braci, aby mi pozostawili miesiąc do namysłu. Nie chciałem podejmować decyzji bez przemodlenia, bez przemyślenia. I przez ten miesiąc modliłem się do Boga i mówiłem, Boże, gotów jestem się podjąć tego, ale pod warunkiem, że zaczną powstawać nowe zbory. Bo przecież widzisz, Panie, że jak powstał zbór przed wojną ostatni, tak od tamtego czasu nie powstał ani jeden nowy zbór. Mało zaczęły zbory upadać w Ustroniu, w Ujsołach, w ogóle przestał istnieć. Powiedziałem, Panie, ja nie chcę być prezbiterem tylko po to, żeby urządzać pogrzeby zborom. Jeśli chcesz, żebym został prezbiterem, to daj mi gwarancję, że będą powstawać nowe zbory. I modliłem się i pościłem. Jednego dnia wieczoru, gdy modliłem się, Pan do mnie przemówił. Tak, ja będę przydawał nowe zbory. Zbory nowe będą powstawać, ale pod warunkiem, że ci ludzie, którzy żyją i pamiętają tamte czasy, czasy przedwojenne, powojenne, a więc czasy, w których ja do nich posyłałem swoje dary, ja im dawałem mężczyzn pełnych ducha i namaszczonych, ja posyłałem między nich ludzi, którzy demony wypędzali, chorych uzdrawiali, ja posyłałem między nich ludzi, którzy zbory zakładali. Ale oni w swoim nierozsądku tymi ludźmi sponiewierali. Ale oni w swoim nierozsądku tych ludzi odrzucili. Czy ty nie pamiętasz? Czułem, jak Pan mówi do mnie, czy ty nie wiesz, że niektórzy z nich umierali w totalnym osamotnieniu, odrzuceni przez zbory? Czy ty nie wiesz o tym? I wtedy przypomnieli mi się niektórzy ludzie, których rzeczywiście Bóg używał do zakładania zborów. Przypomnieli mi się ludzie, których Bóg używał do wypędzania demonów, a potem ci ludzie umierali w osamotnieniu. Wtedy, gdy przyszedł czas mojej decyzji, gdy znowu bracia się zeszli, stanąłem przed nimi i powiedziałem: bracia, jestem gotów podjąć się tej funkcji, ale tylko wtedy, gdy my tu dzisiaj, wszyscy tylu, ilu nas jest, padniemy na nasze kolana i będziemy Pana przepraszać za to, że wtedy, gdy On posyłał między nas swoje dary, myśmy te dary odrzucili. Myśmy tymi darami sponiewierali. Myśmy tym darom krzywdę wyrządzili. I drodzy bracia i siostry, Duch Boży tak podziałał, tak powiał w tym zgromadzeniu, że począwszy od najstarszych, którzy pamiętali tamte czasy, czasy przedwojenne i powojenne, do najmłodszych, klękaliśmy na kolana, niektórzy nawet padali na twarz i wołaliśmy: Boże, przebacz nam, przebacz nam, przebacz nam. I w tej sali coś się tamtego dnia wydarzyło. Coś pękło. Jakiś mur został rozwalony, jakiś mur został rozbity. I wkrótce potem, chyba do pół roku, zaczęły powstawać zbory. Powstał zbór w Oświęcimiu, powstał zbór w Jastrzębiu, powstał zbór w Żorach, powstał zbór w Żywcu, potem powstały zbory w Kieleckim, w Skarżysku Kamiennym, powstał zbór w Starachowicach, w Ostrowcu grupa. A więc te zbory jak gdyby przyczyniały się do powstawania nowych zborów. Tam dzisiaj, taka jest prawda, są największe zbory w Polsce, Katowice, Bielsko-Biała i tak dalej. A więc nasz stosunek do tych, których Pan daje, dziękuję, nasz stosunek do tych, których Pan daje, jest niezmiernie ważny, jest bardzo ważny, bo Pan daje dary. Ale ja wiem, że w tym momencie pojawia się często problem. No dobrze, ale co zrobić? Co zrobić, jeśli ten, który jest naszym liderem, okazuje się być człowiekiem niespolegliwym, człowiekiem, któremu trudno zaufać? Co zrobić, jeśli ten, który jest naszym liderem, no, popełnia błędy albo też prowadzi niegodziwe życie, to znaczy niepokorne życie? Co zrobić? I widzicie, no, w takich sytuacjach bardzo często ludzie się buntują. Ludzie zajmują postawę buntowniczą i doprowadzają do podziałów. Jest to najgorszy wariant, jaki możemy obrać. Jest to najgorsza droga, absolutnie przez Biblię przekreślona. Jest to droga, którą można by nazwać, którą brzydzi się Biblia. Co więc w takiej sytuacji zrobić? Jak się zachować, jeśli nasi liderzy zawodzą, jeśli nasi liderzy nie sprawdzają się? Jeszcze raz powtarzam, niech Bóg nas zachowa przed duchem buntu, bo duch buntu nie od Boga pochodzi. Od kogo pochodzi duch buntu? Duch buntu pochodzi od tego, który jako pierwszy zbuntował się oficjalnej władzy. To Bóg był tą oficjalną władzą, to Bóg był tym, który liderem, a diabeł był tym, który się przeciwko tej władzy zbuntował. A zatem ten duch buntu ciągle jest żywy i niestety gdzieniegdzie buszuje on także i po zborach. Ale to też nie znaczy, że jeśli władza postępuje w sposób niegodziwy, jeśli liderzy postępują w sposób niewłaściwy, że my mamy milczeć, że mamy popierać taką władzę. Powiedziałbym, to też jest najgorsza droga, na którą się możemy udać. Bo popierając władzę, która grzeszy, wspierając liderów, którzy grzeszą, przyczyniamy się do ich grzechu. Przykładamy nasze ręce do ich grzechu. Utwierdzamy ich w przekonaniu, że to, co robią, jest właściwe. I to jest również bardzo niebezpieczna droga. Co więc zrobić? Ja myślę, że w tym momencie należałoby zapytać człowieka według serca Bożego. Należałoby zapytać psalmistę króla Dawida, jaką postawę zajmował psalmista król Dawid. Możemy o tym czytać w pierwszej księdze Samuelowej, w wielu rozdziałach. Możemy o tym czytać w pierwszej księdze Samuelowej, w wielu rozdziałach. Oczywiście my przeczytamy tylko niektóre miejsca, by się o tym przekonać, co zrobić, jaką zająć postawę. Pierwsza księga Samuelowa i zauważcie rozdział 24. Zwróćcie uwagę na niektóre stwierdzenia rozdziału 24. W rozdziale 24 czytamy o problemie, jaki miał król Dawid z królem Saulem. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 24. Tu czytamy o problemie, jaki zaistniał między Dawidem a Saulem. Wszyscy wy wiecie, że Dawid był niewinny. Przecież on się nie prosił, aby go namaszczono. No cóż on był winny, że tak Bóg zawyrokował, że tak Bóg postanowił, aby on był tym, który zajmie miejsce Saula. Ale zauważcie, że od tego momentu Saul dyszał nienawiścią przeciwko Dawidowi, a jednocześnie popełniał błąd za błędem. Popełniał jako przywódca, jako lider błąd za błędem. I wielokrotnie Dawid miał okazję, aby się pozbyć Saula. I wielokrotnie Dawid miał okazję, aby usunąć Saula. I myślę, że gdyby Dawid to zrobił, to gdybyśmy czytali Biblię, wcale byśmy nie byli tym zdziwieni. Po prostu nawet przyznalibyśmy mu rację. Powiedzielibyśmy, no nareszcie zrobił porządek. Słusznie, no bo cóż miał robić Dawid, skoro ten ciągle polował na niego jak na zająca? Co miał robić Dawid? I wiele razy Dawid miał okazję, aby się zemścić. Ale zwróćcie uwagę, gdy czytacie od wiersza 5, o czym jest tam mowa. I rzekli wojownicy Dawida do niego, oto dzień, o którym zapowiedział ci Pan. Wydam twoich wrogów w twoje ręce i będziesz mógł zrobić z nimi, co będziesz chciał. Wstał tedy Dawid i uciął ukradkiem kraj płaszcza Saulowego. Chciałbym zwrócić uwagę, że Dawid znalazł zwolenników, którzy zachęcali go do tego, którzy go nawet inspirowali do tego, aby wreszcie zrobił porządek z Saulem. I Dawid miał okazję, aby tę sytuację wykorzystać. Miał okazję. I nawet jednego dnia prawie, że był zdecydowany. Jak czytamy, wszedł do pieczary, wszedł tam do tego miejsca i uciął płaszcz Saula. Ale zwróćcie uwagę na wiersz 6. Na męża według serca Bożego, na człowieka, który kierował się nie ciałem, jak słyszeliśmy do południa, ale kierował się duchem. Miał zwolenników,
miał ludzi, którzy go zachęcali, miał doradców, ale wszyscy oni byli złymi doradcami, według ciała postępującymi, kierującymi się odwetem i zemstą, a nie Duchem Bożym. I oto w wierszu 6 czytamy: lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. A więc tylko tyle zrobił Saul, tylko tyle zrobił Dawid pomazańcowi pańskiemu, choć popełniającemu błędy. Ale natychmiast odezwało się w nim sumienie. Ja czasem nie rozumiem ludzi, którzy w sposób ewidentny występują przeciwko ustanowionej władzy, choć ta władza popełnia pomyłki. Ale będziemy o tym mówić jutro. Choć ta władza popełnia pomyłki, a oni w sposób frontalny, ewidentny przeciwko tej władzy występują i nie rusza ich sumienie. I sumienie ich milczy. Obawiam się, że coś z tym sumieniem nie jest w porządku. Bo jeśli sumienie byłoby czułe, to przecież przypomniałoby się tym ludziom słowo z psalmu, które powiada: nie dotykajcie pomazańców moich. Czytajmy wiersz dalszy. I rzekł do swoich wojowników: broń Boże, abym miał czynić tę rzecz memu Panu, pomazańcowi Pańskiemu, podnosząc swoją rękę na Niego, gdyż jest pomazańcem Pańskim. I dalej czytamy: i zgromił Dawid swoich wojowników i tych, którzy go namawiali do tego czynu. Bo Dawid był mężem według serca Bożego. I teraz jeszcze popatrzcie na pierwszą księgę Samuelową, 26 rozdział, wiersz 9 i wiersz 11. Wiersz 9 i wiersz 11. I znowu tutaj Dawid stoi przed szansą, aby po raz wtóry usunąć Saula, aby pozbyć się tego człowieka, którego Bóg ustanowił, namaścił, ale ten popełniał błędy. Miał możliwość po raz drugi Dawid usunąć Saula. Ale Dawid rzekł do Abiszaja: nie zabijaj go. Doszło już do tego, iż ludzie, widząc, że Dawid nie usunie, nie zabije Saula, że jest za miękki, powiedzieli: pozwól nam, my to sami zrobimy, a ty dopiero wtedy wyjdziesz na plan pierwszy. My zrobimy rebelię, my zrobimy zawirowanie w zborze, a ciebie postawimy na swojego lidera. Ale popatrzcie, co powiada Dawid. Nie zabijaj go, bo któż podnosi rękę na pomazańca pańskiego bezkarnie? I rzekł jeszcze Dawid: jako żyje Pan, że tylko On, Pan go ugodzi, albo nadejdzie jego dzień i umrze, albo wyruszy na wojnę i zginie. Niech mnie Bóg zachowa, aby miał podnieść rękę swoją na pomazańca Pańskiego. Nie wiem, czy się wam wszystkim ta postawa Dawida podoba, czy nie, ale mnie ta postawa się bardzo podoba. Bo to jest postawa męża Bożego, pomazańca Pańskiego, jaki był Dawid. Bo to jest postawa, której Bóg od nas oczekuje. Zgadzam się. Ja to też wiem, że nie wszyscy ci, którzy są liderami, nam odpowiadają. Może wolelibyśmy starszego, może wolelibyśmy młodszego, może wolelibyśmy bardziej entuzjastycznego albo bardziej spokojnego. Może wolelibyśmy innego. Może zauważamy, że ten człowiek, choć kiedyś był człowiekiem, przez którego Pan działał i którym się Pan posługiwał, bo przecież tak było z Saulem, zaczyna coraz więcej i więcej popełniać błędów. Ale nawet w takiej sytuacji niech nas Bóg broni przed rebelią. Niech nas Bóg broni przed buntem. Bo nikomu, jak powiada Dawid, nie uszło to bezkarnie, kto podnosił rękę na pomazańca Pańskiego. Pokażcie mi kogoś takiego,
kto podnosił w Biblii rękę na pomazańców pańskich, a uszło im to bezkarnie. Czy Korachowi to uszło bezkarnie? Abitarowi, Korachowi uszło to bezkarnie? Nie. Aaronowi i Miriam uszło to bezkarnie? Nie. Nie znajdziecie ani jednego takiego przypadku, w którym ludzie buntowaliby się przeciwko ustanowionej władzy, choć popełniającej błędy, by im to uszło bezkarnie. Jaka więc jest postawa właściwa? Czekanie na pańskie rozwiązanie. Czekanie na Pana. Czekanie na to, że Pan, który go ustanowił, Pan go też we właściwym czasie, we właściwy sposób usunie. Odsunie. A w jaki sposób? Nie naszą rzeczą jest Panu to dyktować. Ale taka jest droga Boża. Taką drogę spotykamy w Biblii. Ja innej drogi w Biblii nie spotykam. Czas mój dobiegł do końca. Jutro będziemy mówić na temat sposobów powoływania liderów. A więc w jaki sposób Biblia mówi, że powinni być rozeznani ci, których Pan ustanawia. W jaki sposób to się odbywa i w jaki sposób to się odbywać nie powinno. Dziś tylko chciałem podkreślić, a może nawet wyprostować pewne niewłaściwe patrzenie, że pastor to kariera, że lider to szansa, że za tym stoją pieniądze, za tym stoi kariera, że jest to ktoś, kogo możemy sobie wybierać i dowolnie zwalniać, że gdzieniegdzie i taka jest myśl, że wcale liderzy są nam niepotrzebni, że my wszyscy możemy przecież rządzić zborem, wszyscy kierować zborem. Nie. Biblijna droga, biblijny porządek jest inny. Bóg powołuje nas wszystkich do służby, ale aby ta służba przebiegała prawidłowo, żebyśmy nie wszyscy to samo robili, żeby właściwie była ona rozdzielona, Bóg powołuje kierownictwo. Możemy jechać w tym samym autobusie, ale jeden pastor może prowadzić. Możemy lecieć w tym samym samolocie, ale jeden pastor może ten samolot prowadzić. Nikt nie ma prawa w zasadzie brać stery od tego, który je trzyma. Po drugie, chciałem pokazać, że to, że są pastorzy, ewangeliści, a więc są liderzy, to jest łaska Boga, to jest dar Boży. To jest Boża łaska, że są oni w zborach. I że występowanie przeciwko nim kończyło się zawsze tragicznie. Może nie zawsze nawet tego jesteśmy świadomi, ile duchowo tracimy, wdając się w wir buntu i rebelii. I to tak najczęściej jest, że jeśli ktoś wda się w taką rebelię w jednym zborze, wyląduje w następnym, i za chwilę w tym drugim zborze wznieci rebelię i znajdzie się w trzecim. I gdziekolwiek się pojawi, wokół niego zawsze już będą tworzyć się zawirowania. Boża postawa to postawa Dawida. Lojalność i oczekiwanie na Boże rozwiązanie. I za taką postawą się opowiadam, bo ta postawa gwarantuje błogosławieństwo.